Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Senat z poprawkami przyjął projekt umożliwiający wypłatę 13. emerytury z Funduszu Solidarnościowego. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Pieniądze ze źródeł, które dotychczas zasilały Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz niepełnosprawnych. To najistotniejsza z poprawek do ustawy przyjętych przez Senat. Zmianę zgłosili senatorowie Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciw był przedstawiciel resortu rodziny. Tymczasem projekt przyjęty przez Sejm zakłada, że tzw. 13 emerytury wraz z kosztami obsługi będą mogły być finansowane z pieniędzy funduszu. Fundusz został powołany w celu wsparcia osób niepełnosprawnych. Powstał po ubiegłorocznym proteście niepełnosprawnych, który odbył się w Sejmie. Według projektu zaakceptowanego przez Sejm z funduszu będą mogły być także finansowane renta socjalna i zasiłek pogrzebowy. Zdaniem senatora partii rządzącej Krzysztofa Słonia ustawa w pierwotnej wersji lepiej spełnia swoje zadania.
Rozszerzenie formuły Funduszu Solidarnościowego jest jak najbardziej pozytywne, dlatego że od samego początku, kiedy fundusz został powołany, miał na celu wspomagać te najbardziej potrzebujące, najbardziej zaniedbane grupy społeczne. Zostaje również rozszerzony o możliwość finansowania z tego funduszu 13. emerytury. Jest to bardzo dobre posunięcie, dlatego że wśród tych emerytów i rencistów w naszym kraju jest bardzo wiele osób niepełnosprawnych, nieorzeczonych, ale w samej grupie emerytów jest kilka milionów osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Teraz projekt z poprawkami senackimi wraca do Sejmu. Posłowie rozpatrzą poprawki Izby Wyższej na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Szykują się zmiany w projekcie ustawy dotyczącej ustroju sądów autorstwa PiSu.
W środę Biuro Analiz Sejmowych wydało opinię w sprawie propozycji zmian. Wskazano w niej, że proponowane przepisy dotyczące kwestii dyscyplinarnych rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Pytany przez dziennikarzy o tę sprawę szef klubu PiSu Ryszard Terlecki wskazał, że autorzy przygotowali już poprawki. Zmian w projekcie nie wykluczył też na antenie Radia Maryja wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
Jest proces legislacyjny, my będziemy rozmawiali na temat ostatecznego kształtu projektu. No ja nie wykluczam, że zmiany zostaną jakieś wprowadzone, to jest normalne w procesie legislacyjnym. Natomiast co do zasady i co do celu tego projektu, on musi być zrealizowany. Musi być sytuacja przejrzysta, jasna dla wszystkich, że jeżeli ktoś z sędziów podważa status innego sędziego, czyli zastanawia się, czy jeżeli ktoś wydał wyrok i był w pierwszej instancji, a on orzeka w drugiej instancji, jeżeli w całym procesie nominacyjnym jego zdaniem pojawiła się Krajowa Rada Sądownictwa i on uznaje, że to nie jest niezależny organ i uznaje, że prezydent nie miał prawa powołać danej osoby na sędziego i w ten sposób kwestionuje orzeczenie wydane przez tego sędziego, to znaczy, że uderza w filar całego państwa.
Złożony w zeszłym tygodniu projekt zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym.
Prawdopodobnie w czwartek Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie projektu. Tymczasem wieczorem w całej Polsce odbyły się manifestacje w obronie sędziów. Organizowały je m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja i KOT przy wsparciu Koalicji Obywatelskiej.
Minister kultury podpisał aneksy do umów o współprowadzeniu kolejnych 6 instytucji kultury. To Filharmonie Podkarpacka i Szczecińska, Zespoły Śląski Mazowsze, Centrum Paderewskiego oraz Teatr Polski w Warszawie.
W uroczystości, która odbyła się w budynku resortu, wziął udział m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński.
Program współprowadzeń, jak mówił minister, oznacza m.in. wsparcie finansowe z budżetu centralnego. Przez 4 lata udało się włączyć do tego programu ponad 30 ważnych instytucji kultury i muzeów.
I właśnie te dzisiejsze instytucje są przykładem takich, które od 3 lat już są wspierane z budżetu centralnego. Ta idea współprowadzeń oczywiście ma podstawowy cel, czyli wzmocnienie potencjału polskiej kultury i wykorzystanie tego potencjału, który jeszcze właśnie można z instytucji kultury już istniejących wykorzystać w większej mierze. Kryteria jak doboru instytucji do programu współprowadzeń oczywiście są przede wszystkim kryteria merytoryczne. To są instytucje o bardzo wysokim poziomie artystycznym, ale także i o szerszym niż regionalne znaczenie.
W realizacji programu współprowadzeń ministerstwo współpracuje z samorządami i władzami różnych instytucji kultury.
Wicepremier Piotr Gliński zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu zostaną podpisane kolejne umowy dotyczące m.in. muzeów.
Minister poinformował, że od 2016 roku finansowanie kultury z budżetu centralnego wzrosło o około 40%. To, jak dodał, pokazuje troskę państwa o polskie dziedzictwo.
Do leśników docierają informacje, że instytucje Unii Europejskiej po raz kolejny planują uderzyć w Polskę, wykorzystując do tego lasy. Wcześniej posłużyła do tego Puszcza Białowieska.
W wyniku działalności kornika drukarza zniszczeniu uległo już ponad 50 tysięcy hektarów drzewostanu na terenie tzw. Puszczy Gospodarczej i 10 tysięcy hektarów drzewostanu w parku.
Polskie władze podjęły wycinkę sanitarną. Tzw. ekoterroryści blokowali pracę leśników. Sprawa skończyła się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W efekcie rząd musiał zredukować cięcia praktycznie do zera, co skutkuje dalszym obumieraniem siedlisk.
Sprawa puszczy posłużyła do ataku na nasz kraj. Sytuacja może się wkrótce powtórzyć. Mówił o tym na naszej antenie ksiądz Tomasz Duszkiewicz, kapelan Lasów Państwowych.
Docierają do nas informacje, że będzie niebawem zamach na polskie lasy, że to już się szykuje w Unii Europejskiej, że już jest taki plan, żeby atakować do TSUE różne miejsca w Polsce, polskiej przyrody, żeby podawać leśników, że łamią prawo, że źle robią i żeby po prostu zrobić to, co zrobiono w Puszczy Białowieskiej. Po prostu, żeby wyciąć kunszt leśnika polskiego, który już jest od 100 lat. 95 lat mamy Lasów Państwowych w tym roku, ale wiadomo, że polscy leśnicy użytkowali od wieków lasy polskie. To jest niesamowite dobro, to jest ziemia. To jest 1/3 powierzchni Skarbu Państwa.
Ksiądz Tomasz Duszkiewicz zaapelował o obronę polskich lasów. Wraz z kapelanem Puszczę Białowieską odwiedził ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
To jest dramat. Patrzę na te zniszczone drzewa, leżące drzewa. No to jest... Komu zależało na tym zniszczeniu? Ale słyszę, że oni, że są siły z Unii Europejskiej, żeby skoczyć na lasy w ogóle jeszcze, na Bieszczady i gdzie indziej. To, co się dowiadujemy, coś niesamowitego jest. Niech ludzie wiedzą, żeby ludzie wszyscy słuchali, żeby sobie przekazywali te rzeczy.
25 stycznia przyszłego roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się sympozjum z cyklu Oblicza Ekologii, na którym zapewne będzie poruszona kwestia lasów państwowych.
Zarzuty, że w Polsce jest mowa nienawiści wobec osób LGBT, są nieprawdziwe, oceniają europosłowie PiS.
Politycy odnieśli się w ten sposób do przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji potępiającej dyskryminację i mowę nienawiści wobec osób LGBT w Unii Europejskiej, a także strefy wolne od LGBT w Polsce.
Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Posłowie polskiej delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim informują w Strasburgu, że zarzut, jakoby w Polsce miała miejsce dyskryminacja i mowa nienawiści wobec osób LGBTI, jest czymś zakłamanym i nieprawdziwym. W kontekście przyjętej dzisiaj w Parlamencie Europejskim rezolucji deputowani polscy z grupy EKR podkreślali, że każda uchwała samorządu może być skutecznie zaskarżona do sądu i podważona. Burzliwe dyskusje i sprawy kontrowersyjnych zapisów rezolucji komentuje były minister spraw wewnętrznych i administracji, europoseł Joachim Brudziński.
Nikt dzisiaj w Polsce nie prześladuje osób homoseksualnych, natomiast nie ma zgody na to, aby takie postawy były afirmacyjne. Nie ma zgody na to, aby ktokolwiek ze swoją ideologią wchodził w serca i w sumienia moich dzieci, czy tych dzieci, które chcą być wychowywane w oparciu o wartości chrześcijańskie i w końcu w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo i konstytucję.
Przypomnijmy, że dzisiaj Parlament Europejski zaapelował we wspólnym projekcie rezolucji do Komisji Europejskiej, by oceniła, czy utworzenie stref wolnych od LGBTI stanowi pogwałcenie swobody przemieszczania się i pobytu w Unii Europejskiej. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
17 maja na setne urodziny świętego Jana Pawła II do Rzymu wyruszy narodowa pielgrzymka. W Watykanie odbędą się tego dnia główne obchody rocznicowe.
Mszy świętej z udziałem pielgrzymów z całego świata będzie przewodniczył ojciec święty Franciszek. Eucharystia rozpocznie się o 10:30 w przeddzień rocznicy urodzin Jana Pawła II, czyli w niedzielę, tak by mogło uczestniczyć w niej jak najwięcej osób.
Prośbę w tej sprawie do papieża skierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. O szczegółach mówi rzecznik episkopatu ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik.
Przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gondecki zaprasza na pielgrzymkę narodową do Rzymu na setne urodziny papieża Jana Pawła II. Tam 17 maja uroczystej mszy świętej będzie przewodniczył papież Franciszek. Ważne, żeby świętować w Rzymie, bo Jan Paweł II to papież Polak, ale jednak był on papieżem dla całego świata i ludzie z całego świata są zaproszeni do Rzymu, do stolicy apostolskiej.
Uroczystości z okazji urodzin papieża Polaka w Watykanie, jak podkreśla Konferencja Episkopatu Polski, będą świętem całego Kościoła, które przypomni osobę i nauczanie świętego Jana Pawła II.
Przewodniczący episkopatu zaprasza wspólnoty parafialne i różne środowiska do włączania się w organizację pielgrzymek na setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II do Rzymu.
Żłóbek jest jakby żywą Ewangelią. Przypomina, że Bóg przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, powiedział ojciec święty Franciszek.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież wskazał, że jedną z form przygotowania do świąt Bożego Narodzenia jest zrobienie żłóbka. Przypomniał też znaczenie tej tradycji.
Pierwszy żłóbek zorganizował z mieszkańcami Greccio święty Franciszek. Nazwa żłóbek nawiązuje do żłobu, a Betlejem oznacza dom chleba. Żłóbek jest również, jak podkreślał ojciec święty, znakiem pokoju. Zaprasza do adoracji Boga.
Żłóbek jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek podczas gdy codziennie produkuje się na świecie tak wiele broni, tak wiele obrazów przemocy, wkradających się do oczu i serca. Żłóbek jest natomiast własnoręcznie wykonanym obrazem pokoju, podczas gdy upadek człowieka polega na tym, że każdy idzie swoją drogą. To w żłóbku wszyscy w nocy świata biegają się do Jezusa, księcia pokoju. Wokół Niego, w owej grocie oświetlonej czułością znajdujemy harmonię. Widzimy tym razem bardzo różnych ludzi. Jezus, który stał się jak jeden z nas, towarzyszy nam. Nie jesteśmy sami. On mieszka pośród nas.
Niech przygotowanie żłóbka będzie szczególnym zaproszeniem, by Jezus narodził się w naszych sercach i zamieszkał w naszych domach i rodzinach. Życzył na zakończenie spotkania z wiernymi ojciec święty Franciszek.
Audiencję papieża w całości możecie Państwo zobaczyć na www.radiomaryja.pl.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.